W czwartej księdze Mojżeszowej, 12 rozdział, 3 werset, Słowo Boże mówi tutaj o Mojżeszu, tak to jest zapisane. Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. Tak myślałem o tym wersecie i myślę sobie, że to Boże Słowo tak jakby ostatecznie podsumowuje charakter Mojżesza. Jaki był Mojżesz? Był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. Ale też zauważyłem, że to słowo zostało zapisane już po tym, jak Izrael pod wodzą Mojżesza wyszedł z Egiptu. Myślę, że to jest takie właśnie ostateczne podsumowanie charakteru Mojżesza. I moje pytanie jest takie, czy zawsze tak było z Mojżeszem? Jak było wcześniej? Co można powiedzieć o Mojżeszu? Jaki był jego charakter wcześniej? I dzisiaj chcę powiedzieć na temat czasu, właściwie czasu, który jest potrzebny, by nastąpiła zmiana, by nastąpiła przemiana w sercu człowieka. My przyjmujemy Pana Jezusa Chrystusa do naszych serc, a tak właściwie no to Pan Jezus nas przyjmuje. Jesteśmy zbawieni, Duch Święty jest w naszych sercach i myślę, że dopiero wtedy zaczyna się ta Boża praca nad naszym charakterem. To jest dopiero początek. Chcę powiedzieć, że przyjęcie Jezusa do serca jest dopiero początkiem przemiany. Duch Święty pracuje nad nami przez całe życie. On pracuje cały czas. I chcę przeczytać teraz na temat Mojżesza fragment z Dziejów Apostolskich, 7 rozdziału. Już mówię, który 7 rozdział, od 17 wersetu. A gdy się zbliżał czas obietnicy, którą Bóg dał Abrahamowi, rozrósł się i rozmnożył lud w Egipcie, aż nastał w Egipcie inny król, który nie znał Józefa. Ten zawziął się podstępnie na nasz ród, uciskał ojców naszych, zmuszając ich, żeby wyrzucali swoje niemowlęta, żeby nie zostawały przy życiu. W tym czasie narodził się Mojżesz, który był miły Bogu. Przez 3 miesiące chowano go w domu ojca. A gdy go wyrzucono, wzięła go córka Faraona i wychowała go sobie za syna. Wdrożono też Mojżesza we wszelką mądrość Egipcjan, a był tak dzielny w słowach, jak i w czynach. A kiedy skończył 40 lat, stało się potrzebą jego serca odwiedzić braci swoich, synów Izraela. I ujrzawszy jednego, którego krzywdzono, ujął się za nim, pomścił krzywdzonego i zabił Egipcjanina. Sądził zaś, że bracia zrozumieją, że Bóg przez jego ręce daje im wybawienie, ale oni nie zrozumieli. Następnego dnia zjawił się wśród nich, gdy się bili i usiłował skłonić ich do zgody, mówiąc: mężowie, braćmi jesteście, czemu krzywdzicie się wzajemnie? Lecz ten, który krzywdził bliźniego, odepchnął go i rzekł: któż cię ustanowił przełożonym i sędzią nad nami? Czy chcesz mnie zabić, tak jak wczoraj zabiłeś Egipcjanina? I uciekł Mojżesz z powodu tego słowa i stał się przychodniem w ziemi madiańskiej, gdzie zrodził 2 synów. A kiedy minęło 40 lat, ukazał mu się na pustyni góry Synaj anioł w płomieniu gorącego krzaka. A Mojżesz, ujrzawszy to, dziwił się temu zjawisku, gdy zaś podchodził, aby się dokładnie przypatrzeć, rozległ się głos pański: jam jest Bóg ojców twoich, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. A zatrwożony Mojżesz nie śmiał się przypatrywać. Pan zaś rzekł do niego: zuj obuwie z nóg swoich, bo miejsce, na którym stoisz, to ziemia święta. Napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i usłyszałem wzdychanie jego i stąpiłem, żeby ich wybawić. Przeto teraz idź, posyłam cię do Egiptu, tego Mojżesza, którego się zaparli, mówiąc, kto cię ustanowił przełożonym i sędzią. Tego posłał Bóg jako wodza i wybawiciela za pośrednictwem anioła, który mi się ukazał w krzaku. On to wywiódł ich, czyniąc cuda i znaki w Egipcie i na Morzu Czerwonym i na pustyni przez 40 lat. To jest ten Mojżesz, który powiedział synom Izraela, proroka jak ja wzbudzi wam Pan spośród braci waszych. Patrząc, co możemy powiedzieć o Mojżeszu, właśnie patrząc na ten fragment Słowa Bożego, właściwie co możemy powiedzieć o jego charakterze, o tym, jaki był Mojżesz w swoim sercu w tamtym okresie jego życia. Czytamy tutaj, że kiedy miał lat 40, to już wtedy w jego sercu było takie przekonanie, że Bóg powołuje go do służby, Bóg powołuje go do tego, aby był wodzem, aby był wybawicielem dla Izraela. W jego sercu była wiara. Jest napisane, że przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym. A więc to przekonanie, to powołanie w jego sercu było już wtedy, kiedy miał lat 40, już wtedy miał tą świadomość, ale myślę sobie, że w tamtym okresie nie rozróżniał tego Bożego czasu, w którym Bóg go powołuje. Tu jest napisane, sądził, że bracia zrozumieją, no ale oni nie zrozumieli. Jest tu napisane o nim wyraźnie, o tym 40-letnim mężczyźnie, że był mądry, jest napisane, że był dzielny w słowach i w czynach. Wnioskuję z tego fragmentu, że miał miłość do ludu Bożego. Ale to, co tutaj widzę, to widzę to, że Mojżesz polegał na sobie, że jego charakter był nieprzemieniony. Był silny, był mądry, ale myślę też, że był porywczy. Może ta siła, ta mądrość, którą posiadał, ta młodość, to sprawiła. Szybko wziął sprawy Mojżesz w swoje ręce i wykazał taką gorliwość, ale to wedle mojej oceny nie była dobra gorliwość. Szybko wziął sprawy w swoje ręce i zrobił to po swojemu i w swoim własnym czasie. I zabił Egipcjanina. Myślę, że mógł tą sprawę załatwić inaczej. Miał do tego możliwości, miał do tego środki, nie musiał tego robić. Bóg nie kazał mu zabijać tego człowieka, ale on w tej swojej sile, młodości, w tej swojej gorliwości zabił tego człowieka. Myślę, że było to niepotrzebne. Kiedy przypominam sobie siebie sprzed 15 lat, no to byłem inny niż dzisiaj. Byłem inny. Wsiadałem do pociągu, gdzie siedziało czterech młodych mężczyzn, którzy przeklinali, więc ja wsiadając tam mówię do nich, że nie życzę sobie, abyście przeklinali w tym przedziale. Ja jestem dzieckiem Bożym, Jezus jest moim Panem. Ale robiłem tak, to nie było zbyt mądre. Robiłem tak, bo kierowała mną taka gorliwość, ale to była gorliwość nierozsądna. Tak naprawdę szukałem konfrontacji z tymi ludźmi. Po prostu nie bałem się. Myślę, że chyba zawsze byłem tchórzem, ale często w takich sytuacjach krytycznych nie bałem się i w starym życiu też stawałem do walki. A było tych sytuacji niestety dużo. I właśnie tak ta młodość, tak ta gorliwość w tamtym okresie niekiedy wyglądała. Myślę, że coś z tych rzeczy, o których mówię, było w sercu Mojżesza. Jak człowiek jest taki silny, taki mocny, taki odważny, jak tak czuje tą siłę, no to nieraz polega na tej sile. A wypadałoby polegać na Jezusie, na Bogu. Wypadałoby poddać się Bogu. Wypadałoby poddać swoje serce Bogu. Dzisiaj już bym tego nie zrobił. Dzisiaj bałbym się. I już nie mam takich potrzeb, że tak powiem, żeby w ten sposób reagować. No ale na tamten okres to nie była jedna sytuacja. Było więcej takich sytuacji, kiedy stawałem do konfrontacji. Jeden przeciwko kilku. No i dzięki Bogu, że Bóg mnie zachował. Dzisiaj już tego nie robię. Nie było to mądre. Tak jak mówię, Mojżesz mógł tą sprawę inaczej załatwić. Może trochę mi zostało z tamtych czasów, ale tylko troszkę i Bóg już się tym zajmuje, także jestem spokojny. Mojżesz potrzebował przemiany serca. Tak jak i my potrzebujemy. Czy takie zachowanie Mojżesza, te, o którym tutaj przeczytałem, czy ono świadczy o jego skromności? Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. Czy w tamtym czasie tak to wyglądało? Ja myślę, że nie. Nie widzę tutaj tego u Mojżesza, żeby aż tak był bardzo skromny. U siebie tego nie widziałem, nieraz dzisiaj tego nie widzę. U Mojżesza też. Widzę tutaj raczej porywczego, młodego człowieka, który polega na sobie. Mojżesz potrzebował czasu na przemianę serca. Tak jak i my wszyscy, ja i każdy z nas potrzebujemy czasu, żeby serce się zmieniało. Potrzebujemy czasu na przemianę i Mojżesz jej potrzebował, aby być zdolnym przewodzić ludowi Bożemu. Potrzebował tej przemiany, aby był w pełni poddany Bogu, tak? Aby był zależny od Boga. Miał wielką misję do wykonania. Nie mógł tego zrobić w swojej mocy. Nie mógł tego zrobić w swojej sile. Mógł to zrobić tylko wtedy, kiedy byłby zależny od Boga. I potrzebował czasu. Potrzebował przemiany Mojżesz, żeby wykonać tą służbę. I jest to oczywiste i wiemy o tym dobrze, że bywa tak, że charakter nie podąża za obdarowaniem. I wtedy są poważne problemy. Kiedy charakter człowieka nie podąża za tym obdarowaniem, które ma od Boga. Jest wiele przykładów osób, ludzi, kaznodziejów, którzy upadli właśnie przez to, że charakter nie nadążył za obdarowaniem. Zauważmy, że nawet Pan Jezus, będąc Bogiem, ale też będąc w pełni człowiekiem, potrzebował takiego czasu na wzrost. Potrzebował czasu na wzrost. Jest napisane, że Jezusowi przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. Czyli jako człowiek wzrastał Jezus w mądrości, wzrastał w łasce u Boga, ale co ważne, również u ludzi, czyli był poddany ludziom, był poddany swoim rodzicom jako dziecko. I w tym wszystkim wzrastał, rozwijał się Pan Jezus Chrystus jako człowiek. Zauważmy też, że służba Jezusa rozpoczęła się, kiedy Jezus miał lat około 30. Rozpoczął swoją działalność. To też o czymś mówi. Myślę sobie, że w Kościele też nie jest dobrą rzeczą, kiedy za szybko wypycha się młode osoby do służby, daje im się odpowiedzialną służbę. Oczywiście no, trzeba jakoś każdego wdrażać, ale myślę, że trzeba to robić powoli, pomału. Przed młodym człowiekiem jest całe życie tak naprawdę na służbę, na usługiwanie. Jezus rozpoczął taką służbę mając lat około 30. Co do Mojżesza, to Mojżesz potrzebował czasu, tak? Potrzebował przemiany w sercu. Mojżesz tak naprawdę potrzebował dorosnąć i nauczyć się życia, nauczyć się ciężkiej pracy. Mojżesz, czytamy, że pracował jako pasterz, tak? Myślę, że to nie była przez te 40 tam lat na pustyni, że to nie była łatwa praca pasterza w ziemi Midianitów, czyli obcej ziemi dla niego. Był przybyszem na obcej ziemi. Potrzebował czasu. Był w trudnych warunkach na pustyni. Co bardzo ważne też, Mojżesz się ożenił, miał dwóch synów, prowadził normalne, zwyczajne, ciężkie życie, które zmienia charakter człowieka. On wcześniej, kiedy zabił tego Egipcjanina, on nie był zdolny do przewodzenia Bożemu ludowi. Ale po tych 40 latach już tak. Prowadził normalne, ciężkie życie, które zmienia charakter człowieka. W tej przemianie, bracia i siostry, myślę, że pomaga czas. W takiej przemianie pomagają okoliczności. Żona potrafi bardzo dobrze pomóc, aby serce się zmieniło na lepsze. Kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego. Mężczyźni mogą powiedzieć amen i kobiety też. Tak? W tej przemianie również i dzieci pomagają. Ciężka praca pomaga w przemianie serca. To wszystko jest potrzebne. To wszystko sprawia, że serce staje się takie miękkie, podatne Bogu. I nad tym wszystkim oczywiście w tej przemianie jest Bóg. I dopiero kiedy mija te 40 lat, jak tutaj czytamy, to Bóg mówi do Mojżesza, przeto teraz, jest to teraz do Mojżesza, przeto teraz idź. Wcześniej on tego nie rozpoznał, tego Bożego czasu. Ale 40 w Biblii oznacza czas próby. 40 dni Goliat lżył Izraela, 40 dni Pana Jezusa na pustyni, 40 lat Mojżesza na pustyni. I po tych 40 latach, kiedy Mojżesz był gotowy, przemieniony, kiedy już coś przeżył, kiedy już czegoś doświadczył, kiedy już wiedział, jak wygląda życie prawdziwe, to wtedy Bóg mówi mu, przeto teraz możesz iść. Teraz idź. Mojżesz był gotowy, był zmieniony, był doświadczony. Mojżesz znał pustynię, Mojżesz znał życie, jego serce zmądrzało, stało się skromne. Stało się skromne. Chociaż nie był wolny od błędu, ale był zależny od Boga. Myślę, że potrzebował na to czasu. Potrzebował czasu, potrzebował różnych doświadczeń, potrzebował przejść przez życie, żeby się czegoś nauczyć. U Boga ważny jest czas. I my potrzebujemy tego czasu na przemianę serca. Tak jak mówię, dzisiaj już nie szukam konfrontacji, nie szukam walki. Dlatego, że Bóg zmienia serce. Tak to wygląda. Potrzebujemy czasu właśnie na tą przemianę, by usłyszeć też Boży głos, by usłyszeć te Boże teraz, kiedy Bóg mówi teraz idź. Niekiedy człowiek potrzebuje czasu po prostu po to, aby dojść do ładu sam ze sobą. Mojżesz potrzebował tego czasu, potrzebował trudnych doświadczeń, aby wewnątrz jego serce się zmieniło, aby był gotowy do takiej ciężkiej służby, jaką miał. Tak widzę tą sytuację. Może wy widzicie, bracia i siostry, inaczej, ale ja ją widzę właśnie w ten sposób odnośnie Mojżesza. Powiedziałem o Mojżeszu, ale też chcę jeszcze powiedzieć o synu Jakuba, o Judzie. syn Jakuba i Lei, Juda. Juda też potrzebował takiej przemiany. Zobaczę do Słowa Bożego, pierwsza Mojżeszowa, 37 rozdział. Juda był jednym z synów Izraela, czyli Jakuba. Wziąłem sobie tu szkło powiększające, żeby dobrze widzieć, bo już tak słabo widzę przez te okulary, a ze szkłem widzę jest lepiej. I tak jak mówię, i Mojżesz potrzebował tej przemiany, również ten Juda, syn Izraela, syn Lei, potrzebował takiej przemiany. Juda był wśród tych braci, jak czytamy tutaj, jedny był synem, w 37 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, był synem Jakuba wraz z innymi braćmi. Wiemy, że był zaangażowany w to, aby młodszego brata swojego Józefa sprzedać do Egiptu. Pamiętamy dobrze tą historię, że bracia nienawidzili Józefa, tak? I sprzedali go do Egiptu. W tych nienawidzących Józefa był również Juda. Też był tym w gronie tych braci, którzy nienawidzili Józefa. Był w gronie tych, którzy Józefa sprzedali do Egiptu. Co prawda Juda poddał pomysł, by nie zabijać Józefa, ale go sprzedać kupcom. Ale właśnie Juda, również i bracia, nie okazali miłosierdzia temu nastolatkowi. Nie okazali miłosierdzia ich bratu. Juda też w tym uczestniczył. Juda w tym uczestniczył. Czytamy, że wtedy mówili jeden do drugiego: zaiste zgrzeszyliśmy przeciwko bratu naszemu, bo widząc utrapienie duszy jego, gdy nas błagał Józef, gdy nas błagał, nie usłuchaliśmy go, dlatego przyszło na nas to utrapienie. To mówią już, kiedy są w Egipcie, kiedy przyjechali po zboże. Juda też był tym, który słyszał błaganie swojego brata i nic w tej sytuacji nie zrobił. O nich prosił, o nich błagał, żeby tego nie robili. Ale zauważcie, mówię, Juda też tam był i jednak sprzedali go, nie usłuchali go, kiedy ten młody chłopak ich prosił. Co gorsza dla mnie jest odnośnie też Judy. Juda w gronie swoich braci w sposób okrutny, zauważcie, oszukał swojego ojca Izraela. Oni oszukali swojego ojca. Juda też w tym uczestniczył jako jeden z braci. I mówią do ojca, wtedy wzięli szatę Józefa, zabili kozła, umoczyli szatę we krwi. Potem posłali tę szatę z długimi rękawami do ojca i kazali powiedzieć: znaleźliśmy to, rozpoznaj, że czy to szata syna twego, czy nie. A on poznał ją i rzekł: to jest szata syna mojego. Dziki zwierz, pożar go, tak z pewnością rozszarpał Józefa. Wtedy Jakub rozdarł szaty swoje i włożył wór na biodra i przez długi czas opłakiwał syna swego. Wiecie, Juda też w tym uczestniczył, w tym oszustwie ojca. Uczestniczył w tym. I Izrael żył ze świadomością, że jego ukochany syn Józef nie żyje. Juda uczestniczył w tym spisku. Nie okazał miłosierdzia ojcu. Nie troszczył się o uczucia ojca. Nie troszczył się o swojego brata Józefa. Tak naprawdę to jestem, bracia i siostry, bardziej oburzony na to okrucieństwo wyrządzone ojcu. Na to oszustwo wyrządzone ojcu. Przecież jego serce było złamane. Ukochany syn, on myślał, że jego syn nie żyje. Musimy to sobie wyobrazić, ojcowie. Jak to jest? Jakie to było perfidne? Jakie to było okrutne? To było jeszcze gorsze niż sprzedaż Józefa do Egiptu. Oszukali ojca, a jego serce pękło, było złamane. Juda brał w tym udział, czynnie. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi braćmi. I mija czas. 38 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Mija czas. Mówię odnośnie Judy. Wcześniej mówiłem odnośnie Mojżesza, jego drogi, jego przemiany. Teraz mówię odnośnie Judy, o jego drodze, o jego przemianie. Mija czas, 38 rozdział. Juda doświadcza tego, czego doświadczają ludzie na ziemi. Tak? Juda się żeni, rodzą się dzieci. Jeden z synów Judy, Er, jego pierworodny, umiera. Potem, po jakimś czasie, umiera żona Judy, Szua. Są obowiązki, jest dom, jest praca, są problemy, normalne życie. Ale chcę zapytać was, bracia i siostry, czy takie sytuacje zmieniają serce człowieka? Na pewno zmieniają. Śmierć żony, śmierć pierworodnego, pomyślmy o tym. Czy Juda jakoś się różnił od nas? Nie, jako człowiek. Też miał serce, też miał myśli, miał uczucia. Łatwo jest przeczytać, że pierworodny Judy Er umarł. Ale jak czuł się ojciec? Jak czuł się Juda? Myślę, że jego serce też podlegało przemianie. Na pewno podlegało przemianie. I po 20 latach, około 20 latach, Juda spotyka się ze swoim młodszym bratem, z Józefem w Egipcie. Około 20 lat. 44 rozdział. Jest to sytuacja, tak jak mówię, Juda spotyka się z Józefem. Jest to sytuacja, kiedy Juda wraz z braćmi, również z tym już najmłodszym Beniaminem, przybywają do Egiptu po zboże. Po raz drugi panuje głód. Biorą ze sobą Beniamina, bo taki był już wcześniejszy układ, że musi być Beniamin. Potem za sprawą Józefa w tym worze Beniamina znajduje się ten kubek. Nie będę o tym czytał. Kubek Józefa. No i Beniamin ma pozostać, sprawa wychodzi na jaw i Beniamin ma pozostać w Egipcie jako niewolnik. Tak w skrócie. Ale chciałbym tutaj zauważyć, jest taki nawet podtytuł w tym 44 rozdziale. Juda wstawia się za Beniaminem. Wiecie, chcę to przeczytać, bo jest to bardzo ważne. To pokazuje, jakie po 20 latach było serce Judy. Jak nastąpiła przemiana w jego życiu. Wtedy przystąpił do niego Juda i rzekł: proszę, Panie mój, pozwól słudze Twemu powiedzieć słowo do Pana mego i nie gniewaj się na sługę Twego, gdyż Ty jesteś jak sam Faraon. Pan mój pytał sług swoich, mówiąc: macie ojca albo brata? Wtedy odpowiedzieliśmy panu mojemu: mamy jeszcze ojca, staruszka i małego chłopca, który urodził mu się na starość. Brat zaś jego umarł, także on sam jeden pozostał po matce swojej, ojciec kocha go. I tak dalej. I 30 werset. Juda, to są bardzo ważne słowa Judy. Juda mówi tak do Józefa, który jeszcze nie dał się poznać swoim braciom. Juda mówi tak, posłuchajcie tego, bracia i siostry, bo to jest ważne. Gdybym więc teraz przyszedł do sługi Twego ojca mojego, a nie byłoby z nami chłopca, z którego duszą jest związana dusza jego, to gdyby spostrzegł, że chłopca nie ma, umarłby. I tak sprawią słudzy Twoi, że sługa Twój ojciec nasz zejdzie osiwiały ze zmartwienia do grobu. Bo sługa Twój ręczył za chłopca ojcu swemu, mówiąc: jeśli nie przywiodę go do Ciebie, wtedy do końca życia będę obciążony winą. Dlatego niech zostanie zamiast chłopca sługa Twój jako niewolnik Pana mego, a chłopiec niechaj wróci z braćmi swymi. Bo jakże, Juda mówi, bo jakże ja mógłbym wrócić do ojca mego, gdyby nie było ze mną tego chłopca. Nie mógłbym patrzeć na nieszczęście, które by dotknęło ojca mego. On mówi, nie mógłbym patrzeć na nieszczęście, które by dotknęło ojca mego. Tutaj dużo powtarza, ojciec, mówi o Jakubie, o Izraelu, ojca mojego, ale mówi, nie mógłbym patrzeć na to nieszczęście. Z duszą Beniamina jest związana jego dusza. Zauważcie, że teraz, po 20 latach, Juda widzi takie rzeczy, ale wcześniej, 20 lat temu, jeśli chodziło o Józefa, dusza też była ojca związana z Józefem. Ale Juda nie miał tego miłosierdzia, które miał tutaj w tym momencie odnośnie Beniamina. I Beniamin, i Józef, synowie zrodzeni z Racheli. A więc nastąpiła pewna zmiana w spojrzeniu Judy. 20 lat, już sam był ojcem. Już sam był ojcem. Serce zmieniło się. Zostało poddane przemianie. I teraz mówi, nie mógłbym patrzeć na nieszczęście, które by dotknęło ojca mego. A co było wcześniej 20 lat? Jak oszukali ojca? Jak on w tym uczestniczył? Wtedy nie dbał o to, o ojca, o uczucia ojca. Wtedy o to nie dbał. Ale po 20 latach coś się zmieniło. Coś się zmieniło. I mówi, wolę ja zostać jako niewolnik, a Beniamin niech wraca do domu, bo gdyby nie wrócił, to ojciec mój umarłby. Zaczęło mu zależeć. Minął czas, myślę. Te wszystkie sytuacje, które spotkały Judę, śmierć żony, śmierć pierworodnego, życie. Myślę, że to wszystko miało wpływ na jego postrzeganie, na jego serce. I dlatego takie słowa mówi, nie mógłbym teraz patrzeć na nieszczęście, które by dotknęło ojca mojego. Ale 20 lat temu mógł na to patrzeć. Mógł na to patrzeć. Jak ojciec cierpiał, myśląc, że Józef sprzedany do Egiptu nie żyje. Ale teraz nastąpiła przemiana. Po 20 latach. Widzimy, że teraz interesują Judę, interesują uczucia ojca, teraz interesuje go los Beniamina, teraz ma świadomość, jak bardzo ojciec może cierpieć. Tak? Teraz ma taką świadomość, jak bardzo ojciec może cierpieć po stracie dziecka. Teraz mówi, nie mógłbym patrzeć na nieszczęście, które by dotknęło ojca mego. Po tym wszystkim, co Juda mówi, myślę, że właśnie nastąpiła, po tych słowach wnioskuję, że nastąpiła jakaś wewnętrzna przemiana, bo Juda jest inny, głęboko współczujący, miłosierny. Coś tam się stało w jego sercu. Bracia i siostry, kończąc, chcę powiedzieć, że Mojżesz potrzebował przemiany, Juda potrzebował przemiany i każdy z nas potrzebuje przemiany, potrzebuje tego, by zmieniać się na lepsze, potrzebuje tego, by serce stawało się miękkie. I właśnie często te trudne doświadczenia, upływający czas mają pewną rolę do odegrania. Tak? Mają w tej zmianie znaczącą rolę. Dlatego moja zachęta jest taka, do codziennej społeczności ze Słowem Bożym, z Jezusem Chrystusem. Przyjęcie Jezusa to tylko początek. To tylko początek. Jeszcze jest całe życie z Bogiem przed nami. I Bóg oczekuje, że będziemy chodzili w światłości. Bóg oczekuje, że nasze życie będzie poddane Jemu. Bóg oczekuje tego, że brud naszych serc będzie pokazany na światło. Jezus powiedział, kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały. I my jesteśmy czyści, bracia i siostry. Krew Jezusa Chrystusa oczyściła nas. Jesteśmy czyści dla słowa, ale żyjemy w tym grzesznym świecie i te nogi mogą się ubrudzić. I trzeba je myć. Jak często? Przed niedzielnym nabożeństwem, a może raz na tydzień, a może raz na miesiąc, przed wieczerzą pańską? Codziennie. Codziennie. Codziennie trzeba nam przychodzić do Jezusa, codziennie uniżać się przed Jezusem i codziennie rozmawiać z Nim o tym, co jest głęboko w naszych sercach. Wtedy będzie następowała przemiana. Wtedy będzie następowała przemiana. I z człowieka wojowniczego, narwanego, można się stać w miarę spokojnym bratem czy siostrą. Tak to działa. Ale potrzebny był czas, modlitwa, uniżenie. To wszystko jest potrzebne. Chciałbym się pomodlić, oddać chwałę Jezusowi wspólnie z wami, bracia i siostry. Podlegamy Bożej przemianie. Mamy na tą przemianę całe życie, ale warto wykorzystać każdy dzień, by przychodzić do Jezusa. Panie Jezu, oddaję Tobie chwałę, oddaję Tobie cześć. Dziękuję Ci, że mnie zbawiłeś, że Twoja krew mnie oczyściła z moich grzechów, że Ty przemieniasz moje serce każdego dnia. Jesteś moim Panem, moim Bogiem. Dziękuję Ci za moich braci, moje siostry, że wszystkich nas kochasz, Panie, że umarłeś za nas, przelałeś swoją krew na krzyżu. Boże, że jesteśmy czyści dla słowa. Dziękuję Tobie, Panie Jezu. Dziękuję Tobie, że jesteś dobrym Bogiem i dla mnie, że przebaczasz mi moje upadki, moje słabości, że mnie zmieniasz, kształtujesz każdego dnia. Oddaję Tobie chwałę. Ty jesteś Panem i Ty jesteś moim Bogiem. Amen. Dziękuję.